na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
O działaniach apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami podczas tej audycji, na którą już teraz Was bardzo mocno zapraszam, audycji margaretkowej, poświęconej właśnie tej szczególnej modlitwie za kapłanów. Tą audycję chciałbym, proszę Państwa, podzielić na takie trzy części. Pierwsza będzie taką moją próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego modlitwa? Każda modlitwa jest ważna. Druga część będzie składała się z mojej znowu próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego modlitwa margaretkowa jest tak ważna i tak potrzebna. A trzecia to będzie pewna niespodzianka, którą dla Państwa przygotowaliśmy, ale na razie nie będę uprzedzał jaka, powiem później na zakończenie audycji. Dlaczego modlitwa jest tak ważna? Odpowiedzi możemy szukać w źródle, które stanowi dla nas w Kościele Pismo Święte, Biblia, teksty Starego i Nowego Testamentu. Szczególnie takim charakterystycznym elementem tego, czym jest modlitwa, jak wielką wartość ma modlitwa, oczywiście jest cały Stary Testament, kiedy Izraelici się modlą i tak dalej, kiedy Bóg znów do nich przychodzi, kiedy zawiera z nimi przymierze. Oni oczywiście to przymierze wielokrotnie przekraczali, ale Bóg znów na nowo przebacza. Ale najpiękniejszym takim świadectwem tego, czym jest modlitwa, jest sama osoba Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który modli się każdej nocy, idzie w odosobnienie i tam modli się i powierza Bogu. Jezus pokazuje i uczy nas, że modlitwa jest bardzo, bardzo ważna. Szczególnie wtedy, kiedy zaraz po modlitwie idzie i powołuje 12 apostołów. Omodlił, myślę, każdego, ale też jednocześnie modlitwą oddawał Bogu tych wszystkich ludzi, których spotykał. Jak sam powiedział później podczas modlitwy arcykapłańskiej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy Chrystus sam mówi: nie utraciłem z żadnego, których mi dałeś. Jezus przyszedł po to, żeby ratować każdego człowieka, więc modlitwa była Jego ratowaniem człowieka. On na modlitwie rozpoczynał ratowanie człowieka, który później wprowadzał w życie, kiedy przychodzili do Niego poszczególni ludzie, a On najpierw im przebaczał: idź, Twoje grzechy są odpuszczone, a później ich uzdrawiał z różnych dolegliwości, chorób, a nawet wskrzeszał, jak mamy w przypadku Łazarza, czy też jeszcze innych osób w Nowym Testamencie. Jezus przychodzi po to, żeby dawać życie. I właśnie z modlitwy to życie wypływa. To modlitwa staje się dla mnie źródłem życia, bo to ona jest moją odpowiedzią Bogu wobec różnych moich problemów życiowych. Jezus właśnie uczy nas tej modlitwy. I taki wyraz tego, jak bardzo ważna i potrzebna jest modlitwa, jest moment, kiedy Jezus umiera na krzyżu i modli się za swoich oprawców i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ci dwaj, którzy byli z Nim powieszeni na krzyżu, po jednej i po drugiej stronie, słuchają tego. W jednym jest bunt, nie chce zgodzić się na to, co się dzieje, krzyczy do Chrystusa, a drugi odwrotnie, pokornie przyjmuje wszystko, więcej gani tego drugiego i zwraca się do Jezusa: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. I odpowiedź Jezusa: jeszcze dziś ze mną będziesz w raju, właśnie stała się dla niego dobrą nowiną. Powiem więcej, tą dobrą nowiną była właśnie ta modlitwa Chrystusa w czasie Jego cierpienia. I tutaj też jest pewna odpowiedź, kiedy pojawiają się w nas pytania, dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie w życiu człowieka, dlaczego jest ból, dlaczego są trudności, dlaczego w moim życiu nie jest tak, jakbym chciał, dlaczego jest wręcz odwrotnie. Tutaj w tym kryje się odpowiedź, że Bóg dopuszcza, żebyśmy byli jeszcze bardziej autentyczni. Właśnie poprzez ten nasz codzienny, bardzo ciężki krzyż, pojony wielkim cierpieniem i jednocześnie z drugiej strony modlitwa w intencjach Kościoła, w intencjach świata, nawet w intencjach swoich najbliższych, rodziny, dzieci, wnuków, męża, żony. Właśnie tutaj rodzi się źródło i ta modlitwa jest tak bardzo wtedy skuteczna, że Bóg dosłownie zrobi dla tego konkretnego człowieka w tym stanie, w tym cierpieniu, który się modli z pokorą, dosłownie Bóg zrobi wszystko. Może nie rozwiązuje wszystkich od razu problemów, może nie daje ulgi w cierpieniu, ale te wszystkie sprawy, intencje, które powierzasz, On powoli, powoli zaczyna rozwiązywać. Zaczyna dawać Ci siłę. Może nie widzimy od razu pewnych efektów tej naszej modlitwy, ale Bóg naprawdę powoli, powoli działa. I pierwszym efektem modlitwy jest siła dla nas, jest ten wewnętrzny spokój, że Bóg jest przy mnie, że nigdy mnie samego nie zostawi. Pamiętam kiedyś, chodząc z Komunią Świętą do chorych, przez jakiś czas chodziłem do chorej matki, która bardzo cierpiała. Chciała żyć, wiele razy to powtarzała, chociaż przyjmowała cierpienie z wielką pokorą. Kiedy wchodziłem do niej, trzymała różaniec, na początku stała, siadała. Później, z biegiem czasu, kiedy choroba postępowała, już leżała. Ale zawsze obok niej albo w jej rękach widziałem różaniec. Pamiętam takie świadectwo, które powiedziała. Dla mnie oczywiście to jest znak wielkiej świętości tej kobiety. Mogę powiedzieć z wielkim spokojem. Spotkałem osobę świętą, świętą matkę. I kiedy, pamiętam, byłem u niej ostatni raz, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jestem ostatni raz, bo nie wiedziałem, że Pan Bóg jednak ją do siebie zabierze. I usłyszałem takie słowa, które mnie bardzo mocno uderzyły. Modliłem się za nią za każdym razem, kiedy do niej przychodziłem, o zdrowie, o cud uzdrowienia. I ona tak, słuchając tych moich modlitw, kiedy jej udzieliłem komunii, już tak na prawie na odchodne, ona mówi do mnie: proszę księdza, ja wiem, że ksiądz modli się o moje zdrowie, ale proszę mi wybaczyć, ja się o moje zdrowie nie modlę. Ja chcę moje cierpienie, a jeżeli Bóg chce, także moją śmierć, ofiarować za moich bliskich, o ich nawrócenie. Chcę to za nich ofiarować. I wierzcie mi, że tak się działo, że Pan Bóg powoli, powoli ich uzdrawiał. I dla mnie to było na tyle niezwykłe, że zobaczyłem, jak bardzo mocno człowiek w miłości jest w stanie przyjąć wszystko, nawet największe cierpienie, a nawet własną śmierć. I Pan Bóg przez jej ofiarowane życie zaczął zmieniać jej bliskich, rodzinę bliższą, dalszą. Powoli, powoli uzdrawiał ich. Przywracał ich, można powiedzieć, do siebie. Ludzie zaczynali wierzyć, zaczynali być jeszcze bliżej Niego. Jest to trudna lekcja. Nieraz się zastanawiamy, a czy nie łatwiej byłoby być zdrowym, szczęśliwym i wtedy się modlić. Wtedy też modlitwa jest piękna i cudowna i dobrze, że ona jest w naszym życiu. Ale Pan Bóg nieraz tak mocno upodobał sobie cierpienie, że właśnie pokazuje, że przez nie z jednej strony my stajemy się też autentyczni, ale modlitwa jest bardziej skuteczna. I drugie pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Dlaczego modlitwa margaretkowa jest tak ważna? To będzie pewna konsekwencja, kontynuacja tego, co powiedziałem wcześniej, w ogóle tego, jak bardzo modlitwa jest ważna, jak bardzo jest potrzebna. Modlitwa za kapłanów, za tych, których Bóg wybrał. Bóg wybrał kapłana do wielkich dzieł, których kapłan nawet nie jest do końca świadomy, kiedy młody chłopak wstępuje do seminarium. Nie jest do końca świadomy, ma przeczucie, że będzie uczestniczył w wielkich dziełach, słyszy świadectwa różnych kapłanów, ale do końca nie jest też świadomy tego, w jak wielkiej tajemnicy będzie uczestniczył. To jest wielka tajemnica dla nas, kapłanów, każdego dnia, kiedy stajemy przy ołtarzu, kiedy spowiadamy, kiedy przebaczamy w imieniu Boga ludziom, kiedy przywracamy ich na łono Kościoła. To jest jedna wielka tajemnica, na którą nikt z nas nigdy tak naprawdę, w to, żeby w tej tajemnicy tkwić, żeby tę tajemnicę poznawać, nie zasługuje, bo jest to tak wielka świętość. A ja, człowiek grzeszny i słaby, w tej tajemnicy, w tej świętości mam uczestniczyć. Kapłan został wybrany przez Boga. I dzisiaj zły duch próbuje uderzać właśnie, zobaczmy, moi kochani, w kapłana. Nie tyle uderza w ludzi, chociaż też, ale wie, że skutecznie uderzy w kapłana, w tego, którego Bóg sam wybrał. Uderza przez jego własne ludzkie słabości. Po to, bo wie, że przez to wielu ludzi przestanie chodzić do kościoła, przestanie wierzyć, przestanie być blisko Boga. Dlatego uderza w kapłana i przez kapłana. Mówi o rzeczach, kochani, bardzo trudnych. Nawet dla mnie samego. To nie jest łatwo mówić o życiu. Pięknie jest mówić o świętości, o pięknie kapłaństwa i ono jest takie. Ale chcę też pokazać, że modlitwa z jednej strony prowadzi do świętości kapłańskiej, ale pomaga też właśnie w uzdrawianiu kapłana i jego kapłaństwa. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wiele margaretek zakładamy dookoła, także w naszej diecezji. I moi kochani, chcę na coś zwrócić uwagę. Może właśnie ten czas, kiedy Pan Bóg niektóre osoby albo was natknął do tego, żeby założyć margaretkę, żeby być w margaretce, modlić się za kapłana, tam w dany dzień w tygodniu, wśród tych 7 osób, które omadlają przez całe 7 dni, może właśnie to jest ten szczególny czas, kiedy ten kapłan tej modlitwy, którą omadlacie, właśnie ten kapłan tej modlitwy najbardziej potrzebuje. W danym momencie. Może właśnie to jest ten czas, kiedy Pan Bóg uprzedził złego ducha, który będzie chciał w tego może konkretnego kapłana uderzyć. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale może właśnie jest tak w tym momencie. Nie wiem, bo to jest dla nas tajemnica, ale wiele razy jako kapłan przekonałem się, że Pan Bóg daje, stawia ludzi w danym konkretnym momencie naszego życia. I właśnie stawia ludzi po to, żeby nas ochronić. Po to, żeby nas ochronić może właśnie przed działaniem zła w danym momencie naszego życia, a może właśnie omadlasz tego kapłana, bo przeżywa kryzys w swoim życiu. I nie rezygnujmy nigdy z natchnień właśnie Ducha Świętego, kiedy podpowiada, módl się za tego kapłana. Zawsze idźcie za tym głosem, bo ta modlitwa w tym danym momencie staje się dla tego konkretnego kapłana ratunkiem. I nieraz słyszę, jak ludzie mówią, ale ja mam się modlić za kapłana, przecież to kapła się za mnie modli. To jest jego obowiązek, przecież ślubował, wybrał, przyjął święcenia w tym celu, żeby się za mnie modlić. To wszystko jest prawda, ale kapłan jest też człowiekiem. Jest człowiekiem takim samym jak ja i ty. I też podlega działaniu zła. To nic, że Bóg go wybrał. Bóg wybrał, Bóg go chroni, to prawda. Ale zło jest wielokrotnie silniejsze. Nie tyle od Pana Boga, ale od człowieka. Jest silniejsze i w człowieka wielokrotnie uderza. Właśnie po to, żeby go zniechęcić. Pierwsze, co zły duch robi, to daje zniechęcenie. Po co to robisz? Dla tych ludzi, których może jest mniej w kościele, którzy może cię nie doceniają, nie szanują i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsze, co zły duch daje. Wkłada w serce kapłana. I kapłan się powoli może odsuwać. Teraz mówimy, że księża przychodzą, jest pięknie, a później mówimy, ten kapłan się zmienił. Bo nie wiemy dlaczego, co się w jego życiu dzieje. I wtedy najbardziej skuteczna jest właśnie modlitwa. Ja szczególnie oczywiście zachęcam do modlitwy margaretkowej, ale każda modlitwa jest skuteczna i potrzebna dla kapłana. Bo w ten sposób ratujesz jego życie, jego konkretne kapłaństwo. Dlatego nie rezygnujmy, moi kochani, z tych natchnień. Nie bójmy się też zakładać margaretki. Ja wiem, nieraz się to kojarzy z takim wielkim zobowiązaniem dla nas, tej modlitwy, muszę się modlić, jest to pewien mój obowiązek. Ale w przypadku modlitwy margaretkowej jest tak, że nie modlimy się na margaretce naprawdę codziennie, tylko w jeden dzień w tygodniu, chyba że ktoś chce omadlać na przykład 7 księży w konkretne inne dni, no to wtedy modli się w każdy dzień w tygodniu. Ale jeżeli omadlam jednego kapłana, to w jeden konkretny dzień tygodnia, którym się deklaruje, że w tym dniu ja będę się modlić za kapłana, a jutro i pojutrze będą się modlić pozostałe inne osoby wśród tych 7 osób omadlających. Więc to jest naprawdę jeden dzień w tygodniu. Dalej idąc, to jest kilka minut. Można odmówić, jest różna praktyka. Nieraz jest 10 różańca. U nas my praktykujemy koronkę pokoju, która jest na takim malutkim, malutkim różańcu. Troszkę innym od tych naszych normalnych, zwyczajnych różańców. Ale odmawiamy właśnie koronkę pokoju, która zajmuje dosłownie kilka minut. I to jest chwila, moment, tak można powiedzieć, ta chwila, którą mogę dać kapłanowi, taki największy mój prezent. Tak samo jak modlimy się za swoich bliskich, najbliższych. Może warto spróbować przemodlić to i zadać sobie pytanie, a czy ja nie mógłbym modlić się właśnie za kościół, za kapłana? I pamiętajmy, że ta modlitwa zawsze będzie, każda modlitwa zawsze do nas wraca i ta modlitwa też będzie do nas wracała, bo modląc się za kapłana, może jest tak, że modlimy się o własną przyszłość, modlimy się za własną rodzinę, za własny dom, właśnie modląc się za tego konkretnego kapłana. Dlatego, kochani, zapraszam i zachęcam do zakładania margarety. Gdyby jakieś pytania były, ja chętnie na nie będę odpowiadał. I na koniec, tak jak zapowiedziałem Państwu, niespodzianka, do której chciałbym Was zaprosić. Będzie to wywiad pani Katarzyny Łakomiak, która też jest zaangażowana właśnie w dzieło margaretek, też jest w margaretkach, który przeprowadziła z ojcem Andrzejem Lemieszem, superiorem przełożonym wspólnoty ojców jezuitów w Kaliszu. Piękne, piękne świadectwo kapłaństwa, ale także wartości modlitwy margaretkowej i do tego właśnie wywiadu, świadectwa Państwa gorąco zapraszam do posłuchania, a ja Państwu już teraz bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, za to, że mogłem się z Wami duchowo łączyć w czasie tej audycji. Też obiecuję za Was, moi drodzy, swoją modlitwę. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Uwielbiam Cię, najcichsza obecności, zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym. Pokorny tak, że jedna moja myśl zasłania Ciebie. Uwielbiam Cię i wiem, nie muszę wiedzieć, znalazłem Cię w głębinach duszy mej. W milczeniu Twym odkrywam Słowo Twe, już jestem w niebie. Uwielbiam Cię, dawanie, przyjmowanie, najcichszy Król, woschłości płodność trwa. Nachylam się ku źródłom mego bytu, znajdując siebie. Tu dusza ma i serce, ciało w świetle. Jezu, u Ciebie.
Ojcze Andrzeju, chciałam zapytać o kapłaństwo, choć to bardzo szeroki temat, ale taka myśl, żeby była ta rozmowa, zrodziła się w kontekście naszego spotkania formacyjnego, pierwszego spotkania formacyjnego apostolatu Margaretka diecezji kaliskiej, bliskości Jezusa Miłosiernego, ojców jezuitów. I to spotkanie pokazało mi, jak bardzo też kapłan tego miłosierdzia potrzebuje. W roku jubileuszowym, roku miłosierdzia, często słyszałam: teraz jest dla Ciebie nadzieja, teraz jest dla Ciebie czas, Ty możesz otrzymać miłosierdzie, a kapłan na to miłosierdzie nie zasługuje. Żeby się nim dzielić, to chyba musi mieć też pokłady miłosierdzia w sobie.
Żeby mówić o kapłaństwie, to trzeba wskazać na Chrystusa, bo to jest jedyny kapłan. On właściwie sprawuje swoją ofiarę. On jest miłosierny. Tą miłość okazuje nam bezgraniczną, kiedy składa siebie w ofierze na ołtarzach całego świata. Jest to przecież Golgota, a więc cierpienie za grzeszników, ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. To wszystko doświadcza Chrystus także, kiedy sprawujemy Najświętszą Ofiarę, bo ta ofiara się ciągle uobecnia na ołtarzach całego świata. Dla Boga nie ma czasu, więc po prostu cały czas Jezus składa siebie w ofierze Ojcu. Kapłan jest tylko Jego tu przedstawicielem, jest tylko tym, który Go zastępuje. Jesteśmy wybrani z ludu, jesteśmy powołani po to, żeby właśnie w Jego imieniu składać tę Najświętszą Ofiarę, żebyśmy Go tu mogli zastąpić. Ale kapłan w swoim miłosierdziu nie może dokonywać jakichś rzeczy, które dokonuje Chrystus. My nie mamy takiego miłosierdzia. Ja potrzebuję sam miłosierdzia. Ja sam potrzebuję, żeby Jezus mnie oblał swoim miłosierdziem. Po pierwsze dlatego, że ta sprawowana przeze mnie ofiara jest święta. To jest sakrum, to jest pewna tajemnica wiary. A więc dotykamy tego, co można powiedzieć, najgłębszych pokładów boskich. A ja w tym uczestniczę. Ja człowiek grzesznik. I dlatego ja potrzebuję tego miłosierdzia od Pana Boga. Z drugiej strony, kiedy Bóg mnie obsypuje miłosierdziem, nie mogę być obojętny na tę Jego miłość. która wszystko przebacza każdemu. Sam muszę to praktykować, sam muszę być człowiekiem dobrym. Stąd też kapłan, zwłaszcza w sakramencie pojednania, jest tym, który naśladuje, wprowadza niejako to miłosierdzie w czyn, bo przebaczając grzesznikowi, ja wprowadzam to w czyn. Dokonuję rzeczy w imieniu Chrystusa, które są wielkie, wspaniałe, bo oczyszczam z grzechów ludzką duszę, oczyszczam go, obmywam tym miłosierdziem niejako. Ale z drugiej strony ja sam też klękam przed drugim kapłanem i też proszę o wybaczenie, bo ja sam nie jestem wcale czysty. Ja ciągle potrzebuję miłosiernego Boga, żeby mi też przebaczył. Jeśli tego nie będę czynił, to po prostu będę bardzo słabym narzędziem. Narzędzie, które zamiast coś pięknego ludziom dawać, będzie wykonywał swoją służbę, ale bez mocy, bez błogosławieństwa Boga. I to często wtedy się kończy bardzo źle dla kapłana. Kapłan bez modlitwy, kapłan bez miłosierdzia Chrystusa, bez przygnięcia do tego serca miłosiernego, bardzo szybko zagubi się w drodze powołania. A jesteśmy tylko ludźmi. Możemy stracić to, czym Bóg nas obdarował. Możemy to stracić w jednej chwili. Dlatego trzeba ciągle czuwać, ciągle na nowo odbudowywać swoją więź z Chrystusem, ciągle na nowo żyć w tym klimacie Jego miłości, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze.
Tym, co ojciec mówi, to taką siłą wydaje się być modlitwa. W tym pierwszym wymiarze, kiedy kapłan staje przed Chrystusem, w bliskości Chrystusa i, tak jak ojciec pięknie powiedział, trzeba ciągle dbać o te relacje, ale z drugiej strony jest idea modlitwy, o którą też pytam w tej audycji, czyli modlitwa margaretek, bo myślę, że w przypadku właśnie takich trudnych sytuacji, ale też w przypadku takiej codzienności, która też bywa niełatwa, to właśnie taka modlitwa dawana od drugiego człowieka, nawet taka świadomość, że codziennie jest ktoś, kto się za mnie modli, też chyba kapłanowi daje siłę.
Kapłan bez modlitwy rzeczywiście to jak drzewo bez wody. Będzie oczywiście jeszcze zielone przez parę miesięcy, ale potem uschnie. Modlitwa daje mi moc, daje mi siłę, daje mi jednocześnie, pozwala mi przemieniać moje serce i udoskonalać je coraz bardziej na wzór tego serca Chrystusowego. Jeśli człowiek odrzuci modlitwę, zaniecha ją, bo bardzo szybko odejdzie z kapłaństwa. Kapłan najpierw zarzuca modlitwę, potem zrzuca sutannę. Taka jest prawidłowość. Najpierw rzucamy modlitwę. Dlatego ta modlitwa jest tak ważna dla kapłana. Bez niej po prostu on usycha. Ale z drugiej strony kapłan jest też narażony na większe pokusy niż ludzie. Te pokusy są bardzo mocne i bardzo silne, bowiem często legiony diabłów czyhają tylko, żeby tego kapłana zniszczyć. I na różne sposoby niszczą. Jeśli człowiek nie będzie obwładnięty taką miłością ludzką, nie będzie tej ochrony zewnątrz, to wielu kapłanów może polec na tym polu bitwy ze złym duchem. Dlatego ta modlitwa jest nam bardzo potrzebna. Nie obgadywanie nas, nie mówienie o nas, że coś żeśmy źle zrobili, że coś tam, żeśmy źle postąpili w naszym życiu duchowym, moralnym, ale właśnie modlitwa jest nam najbardziej potrzebna. Bez tej modlitwy ludzi człowiek też staje się często bezradny w tej walce ze złym duchem. Sam to wiem po sobie, że jak ludzie się za mnie modlą, to ja w sobie odczuwam tą moc i siłę. Mogę iść i wtedy przemawiać i mogę dokonywać wielkich rzeczy, ale jeśli tej modlitwy nie będzie, jeśli ludzie przestaną się modlić, to wielu kapłanów po prostu legnie. Zresztą dzisiaj widać, że to kapłaństwo atakowane jest bardzo mocno ze wszystkich stron. Dlatego tym bardziej dzisiaj nam potrzeba margaretek, potrzeba tych modlitw za konkretnych kapłanów, dzięki której tej modlitwie ten kapłan może mieć wsparcie w tej walce ze złym duchem i jednocześnie wypełniać to Boże powołanie, do którego Bóg go wezwał, by wypełniać to wszystko dla Jego większej chwały.
Ojciec jest objęty margaretkową modlitwą?
Tak, z tego co wiem, chyba nie przez jedną osobę nawet, bo wiem, że i domowy kościół w Bydgoszczy gdzieś tam margaretki takie potworzył. W domowym kościele zresztą też są ludzie, którzy się modlą za swoich tam kapłanów, nawet jeśli oni już nie są ich moderatorami kręgu, a ja byłem przez wiele lat moderatorem kręgu, więc modlą się na pewno za mnie, a także tutaj w Kaliszu to nie wiem, czy ktoś jeszcze, czy już mnie ktoś wziął, czy nie, w swoje objęcia, ale liczę na to, że ludzie, którzy przychodzą do Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, modlą się także za kapłanów, a więc w ten sposób też mnie obejmują. W jaki sposób swoją modlitwą.
Mieliśmy kolejną wieczorną margaretkową modlitwę w naszym radiu i wtedy osoby, które są skupione w apostolacie Margaretka, tak pięknie powiedziały, że czasami myślimy, że zaangażowanie w taki apostolat działa w jedną stronę. To znaczy co? Ja z siebie daję, bo ja się modlę za kapłana. A jedna z pań pięknie powiedziała, to tak nie jest, bo przecież ja czuję tę wspólnotę, wspólnotę modlitwy i mam świadomość, że kapłan pamięta też o mnie. Wtedy też ojciec Łukasz, obecny w studio naszego radia, powiedział, że nosi Margaretkę w brewiarzu i wspomina danego dnia, w którym dana osoba się za niego modli i tę osobę poleca w swojej modlitwie. Więc to jest wspólnota, niesamowita wspólnota i to też chyba daje siłę.
Ta wspólnota daje też to poczucie, że nie jestem sam. Zwłaszcza kapłani diecezjalni bardzo mocno odczuwają samotność. Ja jako zakonnik może mniej. Ale to wcale nie znaczy, że tej samotności nie ma, nawet i w celi zakonnej. A tak to człowiek wie, że nie jest sam. Ma tą świadomość, patrząc na Margaretkę, że wcale nie jestem sam dzisiaj. I nawet kiedy mi smutno, mogę zawsze się uśmiechnąć, powiedzieć, nie, nie, Panie Boże, jest ktoś, kto pomaga mi, możemy dokonywać wielkich rzeczy. Idziemy dalej, podnosimy się, nie stoimy w miejscu. Trzeba iść naprzód, ciągle do przodu. Margaretki nam w tym pomagają, pomagają ludzie. Ja myślę, że to nie jest tak, że tylko ktoś jeden modli się za mnie, a ja nic nie odczuwam. To by było zbyt płytkie. Ja muszę patrzeć na ten ogrom modlitwy. No ja muszę patrzeć, że ta modlitwa naprawdę dokonuje wielkich rzeczy. Że bez modlitwy świat by już przestał istnieć. A modlitwa podtrzymuje go. Ciągle podtrzymuje go w istnieniu. Bo Bóg mówi proście. A oczy macie, wołajcie, kołaczcie, a wam otworzą. I to jest właśnie forma modlitwy, jakakolwiek ona by nie była. Nawet najprostsza. A jest tą jednością i z Bogiem, i z ludźmi.
Myślę też w kontekście tego, co ojciec przed chwilą powiedział, że modlitwa tak często się tutaj pojawia w tej naszej rozmowie, ale są takie piękne wymiary kapłaństwa, które może dostrzec osoba świecka. To tak też w perspektywie tej niedzielnej audycji, która za nami, kiedy pan obecny tutaj w studio naszego radia powiedział, że zacznijmy od początku, co jest piękne w kapłaństwie. Można powiedzieć ogólnie, przybliża nas kapłan do Boga, czyni nas bliższemu Bogu, pogłębia naszą wiarę, kształtuje. U tych początków, zaczynając od sakramentu chrztu, bo to też jest ogromny dar, jaki otrzymujemy przez ręce kapłana. A te najpiękniejsze wymiary kapłaństwa, jakie by ojciec wskazywał tak dla ojca?
Najpiękniejsza to jest Eucharystia, przynajmniej dla mnie, bowiem w Eucharystii ja bardziej w sposób namacalny rzeczywiście doświadczam, jak mnie Jezus kocha. To w chwili, kiedy mówię, oto ciało moje, oto krew moja, mam tę świadomość, że ta jedność między mną a Chrystusem jest niesamowita. I to nawet nie z mojej strony tak. No bo ja to czasami muszę się naprawdę bardzo dobrze pilnować, żeby z diabłem wygrać w tym momencie, żeby mi dziś świadomość nie uciekała, żeby być naprawdę skoncentrowanym na tym przeistoczeniu. Ale mam tę świadomość, że to właśnie Jezus w tym momencie, On mnie wybiera, ze mną się łączy, bo przecież łączy się z tymi moimi słowami, które ja w Jego imieniu wypowiadam. To jest ciało moje, to jest krew moja. Dla mnie więc to są te chwile, kiedy człowiek doświadcza nawet wewnątrz swoim sercu radości takiej, która się nie da opisać, tak jak miłości się nie da opisać, kiedy ona jest w człowieku. Wiemy, że wtedy jest euforia, nie wiadomo co tam jeszcze, jak to opisać, skowronki, nie skowronki, ale tak samo i w tym momencie kapłan może tak przeżywać właśnie Eucharystię. Nie powiem, że zawsze tak przeżywam, czasami przeżywam i walkę, ale były te chwile, momenty, kiedy były piękne, wspaniałe i zawsze, kiedy do Eucharystii idę, zawsze sobie wspominam tamte chwile, a nie te chwile walki, tylko karmię się tym, co było dobre, co było piękne, co było wspaniałe. Ale też oprócz Eucharystii jest także sakrament miłości miłosiernej, kiedy człowiek przebacza grzesznikowi, zwłaszcza kiedy ten grzesznik rzeczywiście przychodzi i przemienia się. Czyli takie spowiedzi, które dotykamy tej świętości, obecności Pana Boga w tej drugiej osobie i widzimy, że to nie ja. Ja nic nie robię, a ja go tylko słucham. Ale widzę, jak Pan Bóg w nim działa. Jak ten człowiek jest przez niego przynaglany, żeby rzeczywiście nawrócić się, by zmienić swój sposób życia. I widać po tych łzach człowieka, po tym czasami trzęsącym się konfesjonale, jak on głęboko to przeżywa, jak bardzo potrzebuje tej łaski miłosierdzia. Ten znak, który tylko ja wykonuję w imieniu Chrystusa i przebaczam ci wszystko, rozgrzeszam cię ze wszystkiego. Czyli daruję ci wszystko, bo Bóg daruje ci to wszystko. I widać, jak ten człowiek wychodzi uśmiechnięty, uradowany. A przed chwilą to była się trzęsąca Jezusa galaretka, która właściwie jakby wulkan, który mają wybuchnąć. I on wybucha, ale wybucha wielką radością. Z wielkim uśmiechem ludzie odchodzą wtedy od konfesjonału. Czasami nam dziękują. Mówimy, za co? No ja tu siedzę, bo to jest mój obowiązek. Przyjąłem na siebie to. Pana Boga tu zastępował i koniec. Miesięć to nie należy, ale ludzie naprawdę wtedy okazują swoją wdzięczność. Jak byłem na Ukrainie i tam spowiadałem ludzi, to jeszcze nigdy nie byłem tak obcałowany po rękach jak właśnie tam. Każda niewiasta, osoba, nawet mężczyźni próbowali mnie całować po rękach i chciałem wyrywać tę rękę. Nie dał rady. Ludzie naprawdę wtedy przykrość widać było, żebym niesamowitym uczynił. Całowali po rękach i Bogu dziękowali, że jest ktoś, kto został namaszczony, wyznaczony z tego ludu, obrany po to, żeby został tym przedstawicielem Pana Boga tu na ziemi, żebyśmy zastępowali Chrystusa. I to jest wielka dla nas. I z jednej strony zadanie, zobowiązanie, ale z drugiej strony też wielka radość. Ja zastępuję samego Boga.
Czy mogę Ojcze prosić o słowo pozdrowień, może takiej zachęty, aby tych margaretek nie zabrakło?
Kochani, bez was kapłan z pewnością by tę walkę prowadził niesamowicie w trudnych warunkach. Dlatego ja was bardzo proszę i zachęcam, ktokolwiek słucha tej audycji, aby zaangażować się w tą walkę o kapłanów, o kapłaństwo, żeby ono było takie, jak Chrystus chciał. Piękne, wspaniałe, miłosne, ale także miłosierne. Żebyśmy taką właśnie miłością, miłosierną żyli na co dzień. Bez waszej modlitwy, bez tego waszego zaangażowania trudno nam będzie to osiągnąć. Dlatego dziękuję wszystkim margaretkom, a zapraszam wszystkich chętnych, by podjęli się dość trudnego, ale też i pięknego, wspaniałego, wspaniałej rzeczywistości, jaką jest modlitwa za kapłana.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.